Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Oczywiście siatkówka na początek, później trochę piłka ręczna, lekka atletyka, bo trwają Mistrzostwa Świata. No i Liga Mistrzów oczywiście w piłkę nożnej. Też mamy powołania na kolejne spotkania reprezentacji Polski. Nie wiem, czy wyrobimy się z Polakami za granicą, ale na pewno z Ekstraklasą, ale po kolei. Czyli siatkówka, no i tutaj dzięki władzom siatkarskim, szczególnie tym światowym, mamy taką sytuację, że powiemy i o Mistrzostwach Europy, i od razu o Pucharze Świata, który się dzisiaj rozpoczął, ale najpierw o Mistrzostwach Europy, bo przecież za nami i półfinał, i mecz o trzecie miejsce, i finał. No to wszystko rozpoczęło się właśnie od tego półfinału, trochę nieszczęśliwego, bo akurat tak się złożyło, że to był najgorsze spotkanie Polaków na tych Mistrzostwach Europy. Przegrana ze Słowenią, z gospodarzami tego spotkania 1-3. No w skrócie, Polacy po prostu nie byli w tym spotkaniu sobą.
I to było widać, szczególnie jeżeli porówna się występ Polaków w półfinale z tym, co biało-czerwoni zaprezentowali w starciu o trzecie miejsce, bo to już było to, do czego się przyzwyczailiśmy. Tak naprawdę nic nie funkcjonowało. No, przyjęcie funkcjonowało przeciętnie, powiedzmy, jeżeli chodzi o obronę, również blok, również. No, ciężko doszukać się jakichkolwiek pozytywów, a jeżeli chodzi o Słoweńców, no to bardzo skuteczni w kontratakach, bardzo skuteczni również w pierwszym ataku. No i to też przeważyło, że to właśnie zespół z tego maleńkiego kraju zagrał w finale. Ale to trzeba podkreślić, no Polakom ta Słowenia ewidentnie nie leży w Mistrzostwach Europy. Bo to już po raz trzeci właśnie odpadamy
na kolejnych mistrzostwach,
na Słowenii,
po raz trzeci. Ale może w kolejnym turnieju będzie inaczej. W drugim półfinale też była niespodzianka, bo to gospodarze Francuzi przegrali z Serbią 2-3. No i w finale właśnie Serbia podejmowała Słowenię. Wygrała tutaj bez problemu 3-1. Pierwszy set dla Słowenii, później już Serbowie do 16, 18 i 20, czyli zdecydowane zwycięstwo. A my dzień wcześniej, w sobotę, mierzyliśmy się z gospodarzami w meczu o trzecie miejsce. Tak eksperci typowali właśnie, że to finał będzie Polska-Francja. No było troszkę inaczej. Francuzi mieli tylko dzień przerwy, ale my przyjechaliśmy z dalekiej Słowenii. No i można tak mówić, kto miał gorzej. Ale na pewno Polacy szybciej się pozbierali. Wygrali to spotkanie tradycyjnie, jak wcześniej, 3-0. Chociaż w pierwszym secie przegrywali nawet na początku 5 punktami, a później wygrali go na przewagi.
Polacy w tym turnieju rzeczywiście tak mieli, że bardzo ciężko im się wchodziło w mecz, szczególnie w pierwszej partii, ale później przeważnie się rozkręcali, wyjątek oczywiście mecz ze Słowenią. No i Polacy bardzo pewnie zwyciężyli 3-0. Duże znaczenie w tym meczu miało też takie zamęczenie największej gwiazdy Francuzów, czyli Erwina Ngapeta, zagrywką, bo Ngapet naprawdę naprzejmował się tyle, co libero francuskich grebenników. No i to skutkowało też jego słabszej dyspozycji w ataku, bo u nas, jeżeli chodzi o właśnie wykańczanie akcji, wyglądało to już zdecydowanie lepiej.
No i dzisiaj rozpoczął się ten kolejny turniej, czyli Puchar Świata Siatkarzy. Tak, niektórzy mówią, że są to rozgrywki o nic, bo w tym roku kwalifikacji olimpijskiej już z niego nie ma. Jedynie zespoły rywalizują o jakieś stawki finansowe czy punkty w rankingu. My w pierwszym spotkaniu podejmowaliśmy Tunezję. Oczywiście wygraliśmy 3-0, do 16, do 23, do 12. Ale graliśmy w składzie całkiem innym, bo brązowego medalisty Mistrzostw Europy nie było ani jednego. Skład: Łomacz, Kaczmarek, Huber, Lemański, Szymura, Kwolek, Popiwczak, Janusz, Łukasik, Fornal i Szalacha, czyli praktycznie sami młodzi. No i jutro z Japonią też mamy zagrać podobnym składem. Może jeszcze dołączy do tego składu wyjściowego Kurek, który już w Japonii jest.
Jeżeli chodzi o wyniki pierwszej kolejki tego Pucharu Świata, no to sypnęło niespodziankami. Egipt pokonał Australię, Argentyna zwyciężyła ze Stanami Zjednoczonymi, a Japończycy gładko 3-0 grali Włochów, więc no, widać, że nie wszystkie reprezentacje czołowe podeszły do tego Pucharu Świata poważnie.
Tak, no, w największym hicie Rosja pokonała Iran 3-1, tylko trzeba podkreślić, że różne reprezentacje przyjechały w bardzo różnych składach na ten turniej, bo na przykład Argentyna, która mimo wszystko wygrała ze Stanami, przyjechała całkiem drugim garniturem, garniturem. W Rosji brakuje kilku podstawowych zawodników. Iran jest za to prawie najsilniejszym składem. W Brazylii też kilku brakuje, a Włosi wystawili prawie kompletny drugi garnitur. Jutro gramy z gospodarzami z Japonią o 12:20. To spotkanie na pewno będzie trudniej niż dzisiaj. To tyle, jeżeli chodzi o siatkówkę i teraz bardzo szybko piłka ręczna i Liga Mistrzów, bo za nami już trzecia kolejka i niestety można powiedzieć mała niespodzianka, jeżeli chodzi o PGE i Vive Kielce, bo porażka na wyjeździe z FC Porto 30-33.
Powiedzmy sobie wprost, rozczarowująca postawa zespołu Vive Kielce w tym meczu, no bo akurat Kielczanie w starciu z Porto byli faworytem, tak się jednak nie stało, słaby występ, szczególnie w obronie, gdzie rywale mieli bardzo dużo swobody, no i w efekcie Kielczanie po trzech meczach z dorobkiem 3 punktów dopiero na 5. miejscu w tabeli.
Wygrała za to w grupie D Wisła Płock u siebie ze zespołem Kliśnienstadt 36-29. Po trzech kolejkach Orlen Wisła Płock ma 2 zwycięstwa, 1 porażkę. Jeszcze lekka atletyka, oczywiście Mistrzostwa Świata w Dosze. No tutaj już o całej otoczce, może kiedy indziej, może za tydzień, jak podsumujemy te mistrzostwa, a na razie tylko informacja, że jeden medal niestety tylko na razie nasi mają. Joanna Fiodorow, rzut młotem, srebrny medal. Wczoraj 5. miejsce Kamili Liczminko w skoku z wyż. No z takich rozczarowujących jednak niespodzianek to w eliminacjach na 800 metrów odpadł Adam Krzot. On był ostatnio kontuzjowany, to mu na pewno przeszkodziło. Też eliminacji nie przebnął w rzucie dyskiem Piotr Małachowski. Dzisiaj będzie skakał Piotr Lisek. Liczymy na medal nawet w tej konkurencji.
Dokładnie tak. Jeszcze dodam do tej listy takich zawodników, którzy rozczarowali troszeczkę Malwinę Koproń, która na poprzednich mistrzostwach zdobyła brąz w rzucie młotem, no ale na szczęście była Joanna Fiodorow. Dzisiaj jeszcze startują, bądź startowali Wojciech Nowicki, bardzo pewnie wygrał w kwalifikacjach w swojej grupie. Będzie jeszcze Paweł Fajdek, będzie finał skoku otyczce z Piotrkiem Liskiem, no i półfinały z udziałem Justyny Święter-Setyk i Igi Baumgart-Witan na 400 metrów.
No i oczywiście o tych mistrzostwach za tydzień postaramy się więcej powiedzieć. My jeszcze powiemy o piłce nożnej, ale po krótkiej przerwie. From the sky to the sea, to the air that we breathe, from the depths of the earth to the stars. Light up the world, run like you're born to fly. Looking at the endless star-filled sky, the world is Dzisiaj, jutro piłkarska Liga Mistrzów. Druga kolejka już przed nami. Dzisiaj grupa A, B, C i D. No i po kolei Real Madrid, klub Brugge i Galatasaray, Stambuł, PSG.
Real Madrid staje przed szansą na zmazanie plamy, jaką była porażka z Paris Saint-Germain sprzed 2 tygodni, przypomnijmy, 0-3.
Bez celnych strzałów.
Więc tak, królewscy mają szansę na zdobycie pierwszych punktów, a paryżanie udają się do Stambułu na mecz z Galatasarayem, który też mógł pokusić się o coś więcej niż punkt w pierwszej kolejce, ale Galatasaray z kilkoma ciekawymi transferami z Falcao na czele. Zobaczymy, jak się zaprezentuje w starciu właśnie z paryżanami.
W grupie B też ciekawie. W Belgradzie miejscowi podejmują Olympiakos Pireus, ale w drugim spotkaniu Tottenham, czyli finalista poprzedniej edycji, podejmie Bayern Monachium z Lewandowskim, bardzo skutecznym w klubie w tym sezonie.
Zobaczymy, jak Lewandowski przełoży swoją skuteczność z ligi na Ligę Mistrzów. Tam już ma jedną bramkę. Tottenham trochę na musiku po pierwszej kolejce, bo tylko remis z Olympiakosem Pireus. Bayern w komfortowej sytuacji z kompletem punktów, a Krwena Zvezda, nie zapominajmy, że oni w zeszłym sezonie potrafili postawić się chociażby takiemu zespołowi jak Liverpool, więc tutaj Olympiakos też nie będzie miał łatwo.
W grupie C Atalanta kontra Szachtar Donieck i Manchester City zagra z Dynamem Zagrzeb. No i tylko jestem ciekawy, czy w końcu nasz reprezentant dostanie szansę.
No, obawiam się, że może być o to ciężko, bo Kondzior raczej występuje w lidze, ale Dynamo przed szansą na sprawienie kolejnej niespodzianki po tym rozgromieniu Atalanty Bergamo, ale teren trudny, więc będzie ciężko o punkty, a Atalanta
właśnie,
też musi...
Trzeba zmazać plamy.
0-4 z Dynamem, no to było spore rozczarowanie. No ale Szachtar również na razie bez punktów, więc obie drużyny z pewnością celują w komplet.
I chyba najciekawiej grupa D się dzisiaj zapowiada, bo Juventus kontra Bayer Leverkusen, no i Lokomotiv kontra Atletico Madryt. Aż jestem ciekawy tego spotkania.
Ciekaw jestem, ile bramek strzeli Krychowiak, tak trochę żartując, no bo nasz zawodnik sezon życia, jeżeli chodzi o skuteczność. No, jeżeli chodzi o Atletico i Juventus, obie drużyny po jednym punkcie, więc też będzie ich interesowało zwycięstwo. No, ale troszeczkę trudniejsze zadanie jednak Atletico, bo Lokomotiv pokazał, że w pojedynczych meczach potrafi postawić się mocniejszym przeciwnikom.
No i jutro belgijski Genk kontra Napoli, Liverpool i Red Bull Salzburg.
Ciekaw jestem starcia Liverpoolu z Salzburgiem. Może paść dużo bramek, co nam zespół austriacki pokazał w pierwszej kolejce. Liverpool też bez punktu po porażce w Neapolu, więc szuka pierwszej zdobyczy. Napoli po zwycięstwie nad Liverpoolem właśnie będzie chciało wypracować sobie spokojną przewagę przed kolejnymi meczami.
No i aby w Neapolu, z drużynie z Neapolu w końcu jakieś znaczące role w tym sezonie odegrali Polacy. Grupa F, Slavia Praga kontra Borussia Dortmund i kolejny hit, czyli Barcelona Inter Mediolan. No tutaj szczególnie Barcelona będzie chciała pokazać się z lepszej strony niż w tej pierwszej kolejce, chociaż Inter też.
No Barcelona taki niemrawy początek sezonu w lidze hiszpańskiej, w Lidze Mistrzów też nie imponowała. Inter troszeczkę inna sytuacja, w Serie A idzie im naprawdę bardzo dobrze, ale nie zapominajmy, że podopieczni Antonio Conte stracili punkty na teoretycznie najsłabszej Slavii Praga. No i zobaczymy, co Slavia pokaże na swoim boisku, no bo jeżeli na wyjeździe jest w stanie urywać punkty, zobaczymy na własnym terenie, czy Borussii uda się tam odnieść zwycięstwo chociażby.
W grupie G po porażce w lidze Zenit będzie chciał urwać punkty Benfica Lizbona, a niemiecki Lipsk podejmie Olympique Lyon.
Lipsk z pewnością liczy na kolejne 3 punkty, tym bardziej, że Lyon bardzo przeciętnie rozpoczęła zmagania w lidze, jeżeli chodzi o Zenit i Benfica. Tam na razie tylko Zenit zapunktował po remisie właśnie z Olympiquem Lyon.
No i w grupie H może być bardzo ciekawie, bo tu Walencja podejmie Ajax Amsterdam, a francuskie Lille Chelsea. No tak mi się to kojarzy, że może paść dużo bramek.
Jeżeli chodzi o sytuację w grupie H, tam po pierwszej kolejce właśnie Ajax i Walencja z 3 punktami, więc można powiedzieć takie starcie na szczycie, które może mieć duże znaczenie w końcowym układzie sił w tej grupie. A Chelsea po porażce też musi szukać pierwszej zdobyczy punktowej, tym razem na wyjeździe.
Znamy już powołania na kolejne mecze reprezentacji, czyli na spotkania z Łotwą i Macedonią Północną. No, rywale nie rzucają na kolana, ale wiemy, jak ostatnio nasi kadrowicze...
Podobnie jak nasza gra, chciałbym powiedzieć.
Się spisywali. Ale po kolei, kogo powołał trener? Bramkarze Szczęsny, Skorupski i Majecki, obrońcy Bednarek, Bereszyński, Cionek, Glik, Jędrzejczyk, Kędziora, Reca, Rybus, pomocnicy Bielik, Frankowski, Góralski, Grosicki, Kądzior, Klich, Krychowiak, Linety, Zieliński, Szymański, Sebastian Szymański i napastnicy Kownacki, Lewandowski, Milik i Piątek. I tak, wśród bramkarzy na pewno niespodzianka. I to nie tylko dlatego, że Fabiański jest kontuzjowany, bo jednak Majeckiego chyba się nie spodziewaliśmy.
No rzeczywiście. Wiedzieliśmy już wcześniej, że kilka dni wcześniej wiedzieliśmy, że Łukasz Fabiański będzie wykluczony z powodu problemów z kontuzją z tego meczu, ale liczyliśmy na to, że szansę dostanie chociażby Drągowski, który regularnie gra we Fiorentinie. Notabene trener Brzęczek był na San Siro na ostatnim meczu ligowym Milanu z Fiorentiną.
Pewnie piątka.
Tak, i zastanawialiśmy się, kogo tam obserwował. No ale postawił na Majeckiego, co też jest ciekawym wyborem, bo to jest młody bramkarz i przy chociażby tak doświadczonym golkiperze jak Szczęsny może pozbierać cenne doświadczenie w kadrze.
Czyli wiemy, że nie wiadomo, czy Kownacki zagra, bo podobno ma jakąś kontuzję. Jeżeli chodzi o napastników, to tylko Lewandowski jest w formie. O Miliku za dużo nie wiemy. Piątek tych bramek nie strzela, ale też nie ma żadnych sytuacji. Z obrońców no niespodzianką na pewno nie jest Reca. Niespodzianką jest to, że przyjeżdża na kadrę po 90 minutach w klubie.
No można powiedzieć w końcu. Arkadiusz Reca zaczął grać regularnie w swoim klubie w Spal, co nas bardzo cieszy, bo granych lewych obrońców no to mamy jak na lekarstwo. No ale Rybus również w swoim klubie występuje, jak jest tylko zdrowy.
I nawet został wybrany do kolejki w lidze rosyjskiej.
No ale zobaczymy, czy trener Brzęczek zaufa któremuś z tych zawodników, czy znowu będzie kombinował z Bereszyńskim na lewej obronie. Oby nie. Jeżeli chodzi o pomocników, zwrócę uwagę na powołanie Przemysława Frankowskiego po przerwie. Frankowski akurat jest takim skrzydłowym, który broni się statystykami w lidze, bo on i strzela bramki, i asystuje, i nie gra wcale w najmocniejszym klubie w MLS-ie, tylko tak naprawdę w średniaku ligowym, więc godne wyróżnienia. A jeżeli popatrzymy na formę klubową, no to liczymy bardzo na Kamila Grosickiego i na wspomnianego już przez nas wcześniej Krychowiaka, który w tym sezonie już ma 5 goli w lidze plus 1 w Lidze Mistrzów.
Jestem tylko ciekawy, jak będzie rzut wolny, tak to podejdzie Lewandowski czy Grosicki.
Bo ja bym dał uderzyć Grosickiemu po ostatnim wolnym.
Tak, to tyle, jeżeli chodzi o powołania. Nam została jeszcze Ekstraklasa, ale o niej po przerwie.
Teraz wiesz.
Wiem, że grawitacja jest do pokonania, gdy przestaniesz się już bać. Wstawaj do walki z oddziałami smutnych dni, co w milczeniu maszerują kalendarzem twoim w dal. A wierzyć zacznij i z tą wiarą wróć do gry. Twoje wielkie zmiany są możliwe, wciśnij tylko start.
Wielki dzień, wszystko teraz pójdzie, ułoży się. Cele na horyzoncie, ty tylko strzel. Łap za ster, walcz, okej? Odwagę miej.
Bądź bohaterem,
i zdobywaj teren.
Dobrym charakterem
to nie aż tak wiele. Możesz być szefem szefów dziś, kim chcesz, możesz być. To twoja kolej, teraz ty.
Stawaj do walki, z oddziałami smutnych dni, co w milczeniu maszerują kalendarzem twoim dal. A wiesz, zacznij iść tą wiarą, wróć do gry. Twoje wielkie zmiany są możliwe, wciśnij tylko star.
Dziesiąta kolejka Ekstraklasy za nami i po kolei Korona Kielce podejmowała Śląsk Wrocław, no i wygrała 1-0.
Może dla kogoś byłoby to zaskoczenie, ale jeżeli ktoś śledzi Ekstraklasę, to wie, że tam nie ma rzeczy niemożliwych. Śląsk Wrocław, który w pierwszych dziewięciu meczach nie zaznał porażki, przegrał z Koroną, która
jest przedostatnia.
Jest w strefie spadkowej i myślę, że to też wiele mówi o naszej lidze.
Raków Częstochowa, Beniaminek, podejmował Wisłę Płock. Wisłę Płock, która odbiła się od dna, no i w tym spotkaniu też wygrała 2-1.
No, Wisła pod wodzą Radosława Sobolewskiego wyraźnie odżyła. Ten zespół prezentuje się już zdecydowanie lepiej. A Raków, no, kolejny już mecz w tym sezonie, gdzie mają inicjatywę, obejmują prowadzenie, ale nie potrafią dowieść tego do końca. Na wyróżnienie zasługuje Felicio Brown Forbes, który w tym sezonie już ma na koncie 5 bramek.
Tak, odszedł z Korony, tam na niego raczej nie stawiali. A w Rakowie bramki zdobywa systematycznie. Legia Warszawa w hicie kolejki podejmowała Lechię Gdańsk i przegrała. Przegrała u siebie 1-2 i patrząc na wyniki z tego sezonu, to jest raczej niespodzianka.
Jeżeli chodzi o Lechię, no to jeżeli weźmiemy pod uwagę 4 ostatnie mecze, to podopieczni Piotra Stokowca zdobyli w nich 12 punktów, więc akurat w tych ostatnich kolejkach przypadku nie ma. No a Legia, jeżeli chce tutaj walczyć na serio o Mistrzostwo Polski, no to nie może sobie pozwalać na takie wpadki. Chociaż pamiętajmy, że to jest Ekstraklasa i to się wszystko może zmienić w przeciągu 2-3 kolejek.
Górnik Zabrze u siebie podejmował Lech Poznań, przegrał 1-3 i tutaj brawa dla młodych graczy z Poznania.
W zespole Lecha wystąpiło od pierwszej minuty 5 zawodników o statusie młodzieżowca, więc w Poznaniu nie muszą stosować na siłę przepisu młodzieżowców, z tym problemu nie ma. Przekłada się to na efekty. Dwie z trzech bramek autorstwa właśnie młodych piłkarzy, Jóźwiaka i Puchacza. No i ostatnio też regularnie strzelającego Gytkiera.
Arka Gdynia podejmowała Mistrza Polski, czyli Piasta Gliwice, ale tutaj bez bramek 0-0.
Ale to był taki remis bezbramkowy, nie z gatunku takich, że na boisku się nic nie działo, wręcz przeciwnie, tylko że bardzo dobrze prezentowali się bramkarze, szczególnie Franciszek Plach i to jemu też Piast może dziękować za to, że jest remis. Była kontrowersja, bramka Patryka Sokołowskiego po dłuższej analizie nieuznana, ponieważ dogrywający Gerard Badia w ocenie sędziego, podkreślam, w momencie podania na pozycji spalonej.
Bardzo ciekawe spotkanie mieliśmy w Białymstoku. Tam Jagiellonia podejmowała Pogoń Szczecin, przegrała 2-3, no i dzięki temu Pogoń wysunęła się na pierwsze miejsce w tabeli.
To był taki mecz, który można podzielić na fragmenty, bo takim początku chaotycznym dominacja Jagiellonii w pierwszej połowie i tak naprawdę 1-0 dla Jagiellonii to był najniższy wymiar kary, ale po przerwie obudziła się pogoń. Sygnał do ataku dał młodzieżowiec Kowalczyk, później z karnego Buksa. No i Adam Frączczak, który wrócił po dłuższej przerwie po perypetiach zdrowotnych, a dla Jagiellonii zdołał strzelić bramkę Jesus Imaz, jest liderem klasyfikacji strzelców.
W derbach Krakowa, Wisła Kraków u siebie podejmowała Krakowie. No i to Krakowia wygrała 1-0 po bramce Hanki z 73 minuty.
Jeżeli wyjmiemy z tego meczu bramkę zdobytą przez Sergiu Hankę, no to tak naprawdę ciężko coś pozytywnego powiedzieć o tym, co działo się na boisku. Bardzo dużo walki, jak to się mówi w takich przypadkach, ale ostatecznie 198 derby Krakowa po 4 zwycięstwach Wisły w końcu dla Krakowi.
Przełamał się trener Probierz w końcu, a Zagłębie Lubin podejmowała w ostatnim spotkaniu tej kolejki ŁKS Łódź. Tutaj bez niespodzianek Zagłębie wygrało z Beniaminkiem 3-1 i ŁKS naprawdę w złej sytuacji.
No właśnie, sytuacja Beniaminka robi się naprawdę niewesoła, bo ta strata do bezpiecznej strefy coraz większa. Zobaczymy, jak prezesi długo wytrzymają ciśnienie i utrzymają na stanowisku trenera Kazimierza Moskala, ponieważ dla ŁKS-u to już była 8. ligowa porażka z rzędu. Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, kiedy ostatni raz zespół w Ekstraklasie miał taką słabą serię.
Może cierpliwość się opłaci i tutaj jednak ŁKS się odbije od dna, no bo na razie to oni naprawdę tam problemy w obronie i to duże. Jeżeli chodzi o tabelę, tak jak mówiliśmy, Pogoń Szczecin na pierwszym miejscu 21 punktów, druga jest Krakowia 19 punktów, tyle samo ma Lechia Gdańsk.
No a dalej można powiedzieć tak jak w poprzednich sezonach, czyli płasko, jeszcze raz płasko. Na czwartym miejscu Śląsk, piąta Legia, szósta Jagiellonia, siódma Wisła, ósmy Lech, dziewiąty Piast i między wiceliderem a dziewiątym Piastem mamy 4 punkty po 10 meczach. Na dnie tabeli taka czwórka na razie odstaje, czyli Raków Częstochowa, Arka Gdynia, Korona Kielce i ŁKS, który do bezpiecznej 13 pozycji traci 5 punktów. Przypominamy, że w tym sezonie po małych korektach nie spadają 2, a 3 zespoły z Ekstraklasy.
Tak, i na 10 miejscu Zagłębia, na 11 Górnik Zabrze i na 12 Wisła Kraków, no ale Wisła Kraków w ostatnich spotkaniach delikatnie mówiąc nie zachwyca, no i te 11 punktów też nie wyglądają za dobrze, chociaż tam jest sporo graczy kontuzjowanych. To tyle, jeżeli chodzi o Ekstraklasę. Przypominamy, że jutro kolejne spotkanie polskich siatkarzy z Japonią po godzinie 12. My już dzisiaj dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.